Wiadomość w Radiu Maryja, zapraszam. Do tej pory wypłacono 127 milionów złotych w ramach realizacji programu Rodzina 500+. Złożono już ponad 2 miliony wniosków, z których 1/4 została przesłana drogą elektroniczną. Niedługo minie miesiąc od wejścia w życie programu Rodzina 500+. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała na specjalnie zwołanej konferencji, że najwięcej wniosków złożono w województwie mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Zapewniła, że realizacja programu przebiega bardzo sprawnie. Szefowa resortu zwróciła uwagę, że sytuacja rodzin wielodzietnych ulegnie poprawie.
Dotychczas najwyższe świadczenia adresowane do jednej rodziny to jest decyzja wydana na 6 tysięcy złotych. Mamy decyzję na ponad 5 tysięcy, 5,5 tysiąca złotych, a więc wyraźnie widać, że rodziny wielodzietne, tam gdzie dzieci jeszcze nie skończyły 18 lat, są największymi beneficjentami, że w tych pierwszych trzech decylach dochodowych rodziny najbardziej zyskują, że to jest naprawdę radykalna poprawa sytuacji materialnej rodzin wielodzietnych, rodzin z dziećmi.
Wiceminister rodziny Bartosz Marczuk zauważył, że większość wniosków została złożona poprzez system elektroniczny banków.
Uruchomienie tego kanału bankowego to jest nie tylko i wyłącznie kwestia bardzo dużego udogodnienia dla obywateli, którzy są przyzwyczajeni do funkcjonowania w tym środowisku bankowości elektronicznej, ale proszę zwrócić też uwagę, że jak patrzymy na proporcje składanych tych wniosków, no to mamy blisko 1/4, blisko 25% wniosków złożonych za pośrednictwem tego kanału elektronicznego. To dla nas jest niezwykle ważne doświadczenie z perspektywy też budowania w ogóle e-administracji.
Program Rodzina 500+ ruszył 1 kwietnia. Zgodnie z jego zapisami świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie wypłacane jest na każde drugie i kolejne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach również na pierwsze. Wnioski można składać m.in. w urzędach i przez internet. Uprawnionych do pobierania świadczenia jest 2 700 000 rodzin. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie trzech propozycji składających się na projekt tzw. dużej ustawy medialnej. Pakiet projektów przewiduje przekształcenie od 1 lipca Telewizji Publicznej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej w instytucje mediów narodowych. Wyboru władz mediów publicznych miałyby dokonywać 6-osobowa Rada Mediów Narodowych, wybierana przez Sejm, Senat i Prezydenta na 6-letnią kadencję. Jeden z projektów przewiduje wprowadzenie składki audiowizualnej w wysokości 12 zł lub 15 zł miesięcznie, pobieranej z rachunkiem za prąd od 1 stycznia przyszłego roku. Rzecznik rządu, poseł Elżbieta Witek, mówi, że media narodowe będą miały za zadanie rzetelne przekazywanie wiadomości.
Chcemy przywrócić Polakom prawo do tego, żeby media informowały w sposób po pierwsze obiektywny, rzetelny, że jeśli jest komentarz, to mamy publicystykę, jeśli mamy wiadomość, to mamy przekazywanie informacji, ale różnych, niejednolitych, niejednorodnych, ale różnych, także żeby opozycja miała możliwość wypowiedzenia swoich sądów w telewizji publicznej, bo to jest ta misja, o którą każdy pyta, czym jest ta misja. No właśnie przekazywaniem rzetelnych informacji obywatelom, którzy ponoszą jednak podatki, płacą tę daninę i mają prawo oczekiwać takiej rzetelnej, sumiennej informacji.
Projektowi tzw. dużej ustawy medialnej sprzeciwiają się kluby PO, Nowoczesna i PSL. Kukiz15 domaga się wysłuchania publicznego w sprawie ustawy. Posłowie debatowali w czwartek także nad projektem ustawy o IPN-ie. Przewiduje on m.in. powstanie 9-osobowego kolegium, które zastąpi obecną Radę Instytutu, a także zmianę trybu wyboru prezesa. Poza tym zmiany dotyczyłyby struktury IPN-u oraz likwidacji wyodrębnionego zbioru zastrzeżonego, znajdującego się w archiwum. Kluby PO, Nowoczesna i PSL krytycznie odniosły się do projektu i zgłosiły poprawki. Zmiany w ustawie pozytywnie zaopiniowały natomiast kluby PiS-u i Kukiz15, które także poinformowały o zgłoszeniu kilku poprawek. Poseł Arkadiusz Mularczyk, przedstawiciel wnioskodawców, podczas sejmowej debaty podkreślał, że zmiany dadzą nowy impuls z działalności Instytutu.
Ten projekt jest w mojej ocenie inicjatywą, która da nowe pole do działania Instytutu Pamięci Narodowej. Trzeba podkreślić, że tak naprawdę rola, którą przewidział ustawodawca kilkanaście lat temu dla IPN-u, powoli się w mojej ocenie wyczerpuje, ponieważ te dokumenty służb bezpieczeństwa, jakby ich ujawnianie trwa, jakby ludzie, którzy byli tym zainteresowani, tą wiedzę już posiedli. Dlatego też ta inicjatywa da duże pole do kolejnych działań, kolejnych inicjatyw dla Instytutu.
W związku ze zgłoszeniem poprawek projekt noweli ustawy o IPN-ie ponownie trafi do sejmowej komisji. Prezydent Andrzej Duda przyjął ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Zbigniewa Jędrzejewskiego. Zastąpi on w Trybunale sędziego Mirosława Granata, którego kadencja upłynęła w środę. Prezydent Andrzej Duda, gratulując profesorowi Jędrzejewskiemu objęcia stanowiska sędziego, zwrócił uwagę, że Trybunał będzie teraz składał się z 15 sędziów, tak jak to przewiduje konstytucja. Prezydent podkreślił, że wybór nowego sędziego Trybunału odbył się też w ramach norm, które regulują ustrój naszego państwa i jest zgodne z wolą ustrojodawcy.
Ustrojodawca przewidział długie, bo 9-letnie kadencje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale przewidział także, że kadencje te zaplatają się ze sobą, po to właśnie, aby ten pluralizm zapewnić. Jakiekolwiek próby zatem naruszania tego pluralizmu muszą zostać z punktu widzenia ustrojowego i z punktu widzenia sprawności funkcjonowania państwa muszą zostać ocenione absolutnie negatywnie.
Sejm wybrał profesora Jędrzejewskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego 2 tygodnie temu. Opozycyjne kluby umówiły się, aby nie brać udziału w głosowaniu i w ten sposób doprowadzić do braku kworum. Z tego porozumienia wyłamało się jednak kilkoro posłów klubu Kukiz 15. Tym samym uchwała w sprawie wyboru sędziego została podjęta skutecznie. Byli opozycjoniści i więźniowie polityczni PRL-u odpowiedzieli na list byłych prezydentów i szefów MSZ-u w sprawie rzekomego łamania prawa przez rząd PiS-u. Sygnatariuszami listu są byli działacze opozycyjni i Solidarności, a wśród nich m.in. Andrzej Gwiazda i Krzysztof Wyszkowski. Zarzucają oni byłym prezydentom i szefom MSZ-u, którzy atakują działania rządu Beaty Szydło, że próbują paraliżować demokrację w Polsce. Byli opozycjoniści, więźniowie polityczni wyrazili swoje oburzenie, że układ z Magdalenki i Okrągłego Stołu chce podważać działania legalnie wybranych władz Polski. Wskazali, że wrogie Polsce działania, wzmocnione stanowiskiem i czynami prezesa Trybunału Konstytucyjnego, są postrzegane przez nich jako próba paraliżu demokracji w Polsce. Podkreślili również, że niezmiennie Polska jest wiarygodnym partnerem w Unii i NATO. Obowiązkiem Polaka jest praca na rzecz dobra wspólnego, a nie fałszywe oskarżenia i donosy poza granice kraju, mówi redaktor Krzysztof Wyszkowski, działacz opozycji, jeden z sygnatariuszy listu.
To oskarżenie się na stan demokracji w Polsce, rzekomo niewłaściwy, nie ma pokrycia w faktach w kraju, ma znaczenie tylko właśnie dla jakichś ośrodków zagranicznych. No ja nie chcę się domyślać, do kogo adresowane są te skargi i żale, no ale właśnie na przykład pojawienie się Komisji Weneckiej w tych sprawach policyjnych, no robi wrażenie, że to jest sprowadzanie właśnie krytyków do kraju, że można się powoływać na to, że ktoś tam za granicą Polskę krytykuje i następnie taki ping-pong wzajemny właśnie tych wszystkich, którzy nie szanują wyniku wyborów i którzy dziwnymi sposobami usiłują unieważnić ubiegłoroczne wybory prezydenckie i parlamentarne.
Dodajmy jeszcze, że pod listem w sprawie rzekomego łamania zasady państwa prawa przez rząd PiS-u podpisali się m.in. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski i Władysław Frasyniuk. List opublikowała m.in. Gazeta Wyborcza i TVN24. Zawiązał się Komitet Budowy Pomników Smoleńskiego i prezydenta Lecha Kaczyńskiego, poinformował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Liczymy, że na 8. rocznicę tragedii smoleńskiej pomniki będą gotowe, dodał. Prezes PiS mówił, że pomniki powinny powstać na krakowskim przedmieściu, choć jak zaznaczył, ostatecznych lokalizacji jeszcze nie ma. Wskazał, że w składzie komitetu znaleźli się m.in. politycy.
Komitet składa się zarówno z polityków, jak i z osób, które są poza polityką. politykom, ale odgrywają znaczącą rolę w życiu publicznym, społecznym, ale jest to komitet otwarty i jesteśmy przekonani, że dojdzie do niego jeszcze wiele innych osób, tak jak to już raz było, bo ja przypomnę, że powstał już kiedyś taki komitet, liczył nawet 4,5 tysiąca członków, no ale wtedy możliwości budowy pomnika nie było. Dzisiaj sądzimy, że jest inaczej, jesteśmy przekonani, że jest inaczej, jesteśmy też przekonani, że uda się zebrać środki, bo to oczywiście środków społecznych, a nie środków publicznych będzie budowane.
Jarosław Kaczyński powiedział, że budowa pomników będzie spełnieniem społecznego i narodowego obowiązku. Prezes PiS-u 10 kwietnia podczas 6. rocznicy katastrofy smoleńskiej zapowiedział, że w najbliższych tygodniach będzie powołany Komitet Budowy Pomników Smoleńskiego i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Huta Stalowa Wola podpisała umowę na dostarczenie armii pierwszego modułu moździerza samobieżnego RAK. W uroczystości wzięła udział premier Beata Szydło i wiceminister obrony Bartosz Kownacki. Wojsko kupi 100 pojazdów. Szefowa rządu, mówiąc o podpisanym porozumieniu na konferencji prasowej transmitowanej przez TVP Info, stwierdziła, że skorzysta na tym polska armia, Stalowa Wola i nasza gospodarka.
Ambicją naszego rządu jest to, abyśmy polską gospodarkę budowali w oparciu o polski potencjał, polskie możliwości, abyśmy wykorzystywali te wszystkie elementy, które są dostępne w Polsce, tylko trzeba pomóc je uruchomić. Zależy nam na szybszym rozwoju, zależy nam na tym, aby z tego rozwoju korzystali wszyscy.
RAK to samobieżny moździerz kalibru 120 mm. Według przedstawicieli wojska to jeden z najlepszych i najnowocześniejszych systemów na świecie. Premier Beata Szydło wzięła też udział w regionalnej debacie nad planem na rzecz odpowiedzialnego rozwoju Polski. W trakcie obrad zaznaczyła, że jej rząd chce budować w kraju dobry klimat dla gospodarki, dla rozwoju gospodarczego. To były wiadomości w Radiu Maryja.